Rozdział 5. Droga Rohirrimów. W ciemnościach, leżąc na ziemi, okryty derką, Mery nic nie widział, ale chociaż noc była parna i bezwietrzna, wszędzie dokoła niewidoczne drzewa wzdychały z cicha. Mery podniósł głowę. Wciąż słyszał ten sam dźwięk, jak gdyby nikłe dudnienie bębnów dochodzące z zalesionych podgórzy i stoków górskich. Dudnienie to milkło nagle, to odzywało się znowu w innym miejscu, raz bliżej, raz dalej. Hobbit zadał sobie pytanie, czy wartownicy również słyszą te dziwne odgłosy. Nie widział ich, ale wiedział, że wszędzie wokół obozują Rohirrimowie. Czuł w ciemności zapach koni. Słyszał, jak przestępują z nogi na nogę albo uderzają kopytem o miękką iglastą ściółkę. Jeźdźcy rozbili biwak w sosnowym borze pod wzgórzem ognistych wici, zwanym Eilenach, wystrzelającym nad długim grzbietem lasu Druadan, który opodal gościńca ciągnął się do wschodniego Anorien. Mimo zmęczenia Mery nie mógł spać. Wędrował na końskim grzbiecie od 4 dni, a pogłębiający się stopniowo mrok przytłaczał go coraz bardziej. Hobbit zaczął już nawet dziwić się sam sobie, dlaczego tak się upierał, żeby wziąć udział w tej wyprawie, skoro wszystko, nawet królewski rozkaz, upoważniał go do pozostania w Edoras. Zastanawiał się, czy stary król wie o jego nieposłuszeństwie i czy się bardzo gniewa. Może wcale nie? Wydawało się, że istnieje jakieś ciche porozumienie między Dernhelmem a dowódcą Eoredu, Elfhelmem, który podobnie jak wszyscy inni Rohirrimowie, jak gdyby nie widział i nie słyszał Hobbita. Traktowali go, jakby był dodatkowym workiem przytroczonym do siodła Dernhelma. W Dernhelmie nie znalazł Mery pocieszyciela, bo młody jeździec okazał się bardzo małomówny. Hobbit czuł się mały, nikomu niepotrzebny i osamotniony. W powietrzu wisiał niepokój, dokoła czaiło się niebezpieczeństwo. Niespełna dzień marszu dzielił teraz Rohirrimów od zewnętrznych murów Minas Tirith, opasujących szeroki krąg podgrodzia. Wysłano naprzód zwiadowców. Niektórzy w ogóle nie wrócili. Inni przynieśli wieści, że dalsza droga jest odcięta. O 3 mile na zachód od Amondin rozbiła po obu jej stronach obóz nieprzyjacielska armia. Silne patrole zapuszczają się wzdłuż drogi w głąb kraju, dochodząc do miejsca postoju wojsk Rohanu na odległość nie większą niż 3 staje. Po górach i lasach okolicznych grasują orkowie. Król i Eomer naradzali się do późna w noc. Mery tęsknił za towarzyszem, z którym mógłby pogadać i wiele myślał o Pipinie, ale te myśli jeszcze potęgowały jego niepokój. Biedny Pipin, zamknięty w wielkim kamiennym mieście, samotny i przerażony. Mery żałował, że nie jest dużym jeźdźcem jak Eomer, bo wówczas zadałby wróg, dałby przyjacielowi jakiś sygnał i galopem pomknąłby mu na ratunek. Usiadł, nasłuchując głosu bębnów, które teraz dudniły gdzieś bliżej. W tej samej chwili, tuż obok niego, odezwały się przyciszone głosy ludzkie i zamajaczyła na pół osłonięta latarka posuwająca się wśród drzew. Obozujący w pobliżu ludzie zaczęli krzątać się niepewnie po ciemku. Jakaś wysoka postać wychynęła z mroku, potknęła się o leżącego hobbita, mruknęła coś o przeklętych korzeniach, o które człowiek nogi może połamać. Mery poznał głos Elfhelma, dowódcy szwadronu, z którym wędrował. Nie jestem korzeniem, poruczniku, ani workiem, powiedział, tylko posiniaczonym hobbitem. Należy mi się dla zadośćuczynienia przynajmniej informacja, co się właściwie święci. Nikt tego dokładnie nie wie w tych diabelskich ciemnościach, odparł oficer. Dostałem jednak rozkaz, abyśmy byli w pogotowiu, bo w każdej chwili można się spodziewać wymarszu.
Czy nieprzyjaciel się zbliża? Zapytał zaalarmowany Mery. Co to za bębny tak grają? Już myślałem, że mnie słuch łudzi, bo nikt prócz mnie na to bębnienie nie zwraca uwagi.
Nie, nie, uspokoił go Elfhelm. Nieprzyjaciel jest na drodze, nie wśród gór. Słyszysz bębny łosów, dzikich leśnych ludzi. Oni w ten sposób porozumiewają się między sobą na odległość. Podobno zamieszkują jeszcze las Druadan. To już tylko szczątek prastarego plemienia. Niewielu ich jest i żyją w ukryciu, dzicy i czujni, jak leśne zwierzęta.
Nie biorą udziału w wojnach przeciw Gondorowi lub Marchi. Teraz zaniepokoiły ich ciemności i nadejście w te strony band orków. Boją się powrotu czarnych lat, co wydaje się dość prawdopodobne. Dziękujmy losowi, że nie na nas polują, mają bowiem zatrute strzały, a jak chodzą słuchy, myśliwcy z nich są niezrównani. Ale ofiarowali swe usługi Theodenowi. Właśnie w tej chwili ich przywódcę prowadzą na rozmowę z królem. O, tam. Idą ze światłami. Tyle wiem, nic ponadto. Zbierz się do kupy, panie worku. Teraz muszę się zająć wypełnianiem królewskich rozkazów. Elfhelm zniknął w ciemności. Merry niezbyt był podniesiony na duchu opowiadaniem o zatrutych strzałach i dzikich ludziach, lecz niezależnie od tego nękał go szczególny niepokój. Oczekiwanie przewlekało się nieznośnie. Hobbit niecierpliwił się. Bardzo chciał wreszcie wiedzieć, co najbliższa przyszłość mu gotuje. Wstał i markotnie powlógł się za światełkiem ostatniej latarki, zanim zniknęło pośród drzew. Wyszedł na polanę, gdzie pod wielkim drzewem ustawiono mały namiot króla. Z konara zwisała duża, nakryta od góry latarnia, rzucając na trawę krąg bladego światła. Tam siedział Theoden z Eomerem, przed nim zaś na ziemi przycupnął dziwaczny, krępy człowiek, obrośnięty jak stary głaz, z rzadką brodą zjeżoną niby suchy mech na masywnej szczęce. Nogi miał krótkie, ramiona grube, mięsiste i toporne. Odziany był jedynie w spódniczkę z traw okrywającą biodra. Merry miał wrażenie, że już go gdzieś w życiu widział. I nagle przypomniał sobie figurki Pukelów w Dunharrow. Oto miał teraz przed oczyma jakby ożywiony tamten posążek lub może istotę w prostej linii pochodzącą od tych, które posłużyły za wzór rzeźbiarzowi w zamierzchłej przeszłości. Gdy Merry przemykał bliżej, panowało właśnie milczenie. Po chwili jednak dziki leśny człowiek przemówił, jak gdyby odpowiadając na zadane pytanie. Głos miał gruby i gardłowy, lecz ku zdumieniu hobbita posługiwał się wspólną mową, jakkolwiek trochę zająkliwie i mieszając od czasu do czasu jakieś barbarzyńskie wyrazy.
— Nie, ojcze jeźdźców — mówił. — Nie prowadzimy wojny, polujemy tylko. Zabijamy w lesie gorguny. Nienawidzimy orków. Wy także nienawidzicie gorgunów. Pomagamy jak możemy. Dzicy ludzie mają bystre oczy, czujne uszy, znają wszystkie ścieżki. Dzicy ludzie byli tu wcześniej niż kamienne domy, zanim wysocy ludzie przypłynęli zza wielkiej wody.
Nam trzeba pomocy w bitwie, odparł Eomer. Jaką może nam dać twój lud?
Możemy dostarczać wieści, powiedział dziki człowiek. Wypatrujemy ze szczytów gór. Wspinamy się wysoko i spoglądamy w doliny. Kamienne miasto jest otoczone, dokoła niego ogień, a teraz widać już także płomienie w samym mieście. Chcecie tam dojechać? Musicie się spieszyć. Ale gorguny i ludzie stamtąd, machnął krótkim, sękatym ramieniem w stronę wschodu, obsadzili gościniec. Jest ich dużo, bardzo dużo. Więcej niż waszych jeźdźców.
Skąd to wiesz? Zapytał Eomer. Ani płaska twarz starca, ani jego ciemne oczy nie zmieniły wyrazu, lecz w głosie zabrzmiała uraza.
— Dzicy ludzie są dzicy i wolni, ale nie są dziećmi — odparł. — Ja wśród nich jestem wielkim naczelnikiem. Nazywają mnie Gran Burigran. Umiem liczyć różne rzeczy. Gwiazdy na niebie, liście na drzewach i ludzi w ciemności. Was jest 10 i 5 razy po 22. Tamtych dużo więcej. Wielka bitwa. Kto wygra? A wokół murów kamiennego miasta zebrało się też dużo wojska.
Niestety mądrze. Aż za mądrze mówi ten człowiek, powiedział Theoden. Zwiadowcy donieśli, że nieprzyjaciel zrobił wykopy i palisady w poprzek drogi. Nie będziemy mogli zaskoczyć przeciwników i zgnieść impetem natarcia. Mimo to trzeba się spieszyć, rzekł Eomer. Mundburg płonie.
Pozwólcie, żeby Gran Burigran dokończył, odezwał się dziki człowiek.
On zna niejedną drogę. Poprowadzi was taką, na której nie ma wilczych dołów, po której nie chodzą gorguny, a tylko dzicy ludzie i zwierzęta. Za czasów, gdy ludzie z kamiennych domów byli silniejsi, pobudowali dużo różnych ścieżek. Ćwiartowali skały tak, jak myśliwy ubitego zwierza. Dzicy ludzie myślą, że się żywili kamieniami. Jeździli przez Druadan Kurimon wielkimi wozami. Teraz już nie jeżdżą. Zapomnieli o tej drodze, ale dzicy ludzie pamiętają o niej. Biegnie ona nad górą i za górą w trawie, pośród drzew, za Rimon, w dół ku Din i zawraca znów do szlaku jeźdźców. Dzicy ludzie pokażą wam tę drogę. Pozabijacie gorguny, rozpędzicie te brzydkie ciemności jasnymi mieczami, a dzicy ludzie będą mogli znowu spać spokojnie w dzikim lesie.